Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam Państwa w Arsenale Kultury. Grzegorz Turneau śpiewał o niebezpiecznych związkach i o różnych emocjach, które te związki niebezpieczne wywołują, o różnych działaniach po piwnicach, poddaszach. My w pewnym sensie też będziemy o takich działaniach mówić, ale będziemy jednak mówić o poważniejszych sprawach, o związku polskich artystów plastyków, a konkretnie o oddziale Okręgu Poznańskim. I moimi gośćmi są Waldemar Dzikowski, wiceprezes zarządu Związku Okręg Poznański.
Dobry wieczór.
Paweł Napierała, sam prezes wspomnianego związku.
Dobry wieczór
Państwu. I Marcel Skierski, mój redakcyjny kolega, ale przede wszystkim doktorant w Instytucie Historii i Sztuki UAM. Czy to w ogóle nie jest sprzeczne z ideą artysty, który przecież jest indywidualnością? Tak się mówi. No, mówi się różne rzeczy, również to, że artysta głodny jest najbardziej płodny, ale to jest chyba dosyć znane jednak, że artysta najlepiej realizuje się i spełnia na osobności, w samotności, niekoniecznie w zrzeszeniach.
Jeżeli chodzi o ten mit takiego artysty indywidualnego, no to tutaj musimy mówić o końcu w zasadzie XIX wieku. Wcześniej artyści zrzeszali się już od średniowiecza, w zasadzie nawet wcześniej, ale no, znamy średniowieczne cechy, średniowieczne gildie chociażby i ten taki sposób tworzenia kolektywnego, teraz byśmy powiedzieli, jest w historii sztuki bardzo dobrze rozpoznany i nie trzeba daleko sięgać, żeby wskazać chociażby z XX wieku przykłady szkoły Bauhaus niemieckiej, to jest ta współczesna sztuka wzornictwa, albo Stach Zwarty, czyli Stanisław Szukalski, taki awangardowy artysta, też działający głównie w dwudziestoleciu międzywojennym, który właśnie kultywował tą ideę kolektywnej współpracy.
Wygląda na to, że związki plastyków zakładają awangardziści, dlatego że Tytusz Czyżewski założył, bodajże był jednym z założycieli Związku Artystów Plastyków, tego głównego związku, który powstał ponad 100 lat temu.
Przepraszam, to głównym założycielem był jednak Leon Kowalski. Tytusz Czyżewski był jednym z tych pierwszych jakby osób, które sygnowały powstanie tego okręgu krakowskiego.
Paweł Napierała mnie sprostował, prezesa należy słuchać, więc jak to było?
Skoro się trochę też tutaj wtrąciłem, rzeczywiście ponad 100 lat temu już, w 1911 roku, w zasadzie z takiej potrzeby, można powiedzieć, nie czysto artystycznej, postanowiono właśnie w Krakowie założyć taki związek zrzeszający artystów, którego podstawową jakby zasadą było dbanie o, powiedzmy, który był w zasadzie związkiem zawodowym artystów. I on miał dbać w zasadzie o tą część taką zawodową, w zasadzie, powiedzmy, socjalną i jakby związane z tymi też takie pracownicze. I można powiedzieć, że ta funkcja jakby ona cały czas przetrwała do dzisiaj. Jest ona jakby jedną, czy jest w ogóle tą pierwszą, którą mamy do tej pory wpisaną w statucie. I jakby na podstawie tego krakowskiego stowarzyszenia wtedy zawodowego zaczęły powstawać w Polsce inne, jakby w innych miastach. I również jakby w zasadzie jakby on stał się takim przykładem dla kolejnych i właśnie w 1933 roku jakby już powstał właśnie w Poznaniu ten Związek Zawodowy Artystów Plastyków. I tutaj jakby zaczyna się cała historia Okręgu Poznańskiego.
Zaczyna się ta historia, ale też niedługo poznamy ją w wymiarze wizualnym, bo tworzy się też wystawa, której pan Waldemar Dzikowski jest kuratorem i to jest wystawa, która jest takim nie podsumowaniem, ale chyba rozpoczęciem albo kontynuacją takich obchodów 85 lat tego Okręgu Poznańskiego.
No tak sobie zakładaliśmy, że ten rok jako ten przypisany właśnie utworzeniu naszego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu, że będzie dość hucznie i dość uroczyście obchodzony. No, nie zawsze praktyka jest jakby adekwatna do pewnych pomysłów czy założeń. Wiadomo, że wszelka działalność, szczególnie ta wystawienicza, wiąże się no jednak z pewnymi kosztami finansowymi. A nie zawsze udaje nam się je pozyskać, stąd nasze działania są trochę robione na miarę i na wymiar naszych możliwości. No tak się dobrze składa, że ja, pełniąc funkcję Związku Polskich Artystów Plastyków, również pełnię funkcję w Centrum Kultury Zamek, prowadzę od lat Galerię Sztuki Współczesnej, profil, i to, nie ukrywam, jest główną bazą i główną naszą możliwością eksponowania twórczości artystów naszego środowiska.
A jak to środowisko, jakie miało oparcie i na ile związek był dla nich miejscem znaczącym?
No, to by należało podzielić na różne okresy, bo wiadomo, przed transformacją związek stanowił, jakby to określić, stanowił główny cel wszystkich artystów plastyków. Czyli dostanie się do tego związku. Było dwufazowe otrzymywanie nazwy członek związku. Było pierwsze tak zwane nadzwyczajne, a dopiero potem urzeczywistnienie wynikało z pewnego dorobku, pokazania swoich możliwości, dorobku poprzez wystawy i itp. Ale to był ten okres, gdzie poprzez związek wszystkie profity do artystów trafiały. Artysta poza związkiem był jednak prawie traktowany marginalnie, można powiedzieć, że właściwie nie istniał. A teraz po transformacji nastąpiły właśnie przewartościowania. Już nie ma tego, co w tamtym okresie, że związek daje stypendia, że związek organizuje plenery. Teoretycznie tak, ale w praktyce to, co mówiłem przed chwilą, brak finansów powoduje, że nasze chęci spotykają się jednak z wielkimi oporami. Oczywiście nasze układy, tak tu Pawła, czy moje, z pewnymi ludźmi, którzy troszkę dysponują finansami albo są nam przychylni, pozwala na to, że od lat na przykład organizujemy plener malarski dla niewielkiej grupki, ale dla członków związku oczywiście. Wiem, że w innych okręgach tego typu plenery są organizowane co najmniej 2, 3 czy 4 dla różnych grup wiekowych, dla różnych grup zainteresowań. My niestety, stać nas na to, na co nas stać.
Tak trochę wybrzmiewa pewien sentyment za czasami przeszłymi.
Nie, ja tego nie chciałem powiedzieć. Ja może poprzez doświadczenia własne, to po pierwsze, ale po drugie, w tym okresie transformacji spotykałem się z gronem artystów z racji prowadzenia galerii. Dużej grupy osób w podeszłym wieku, którzy mieli wielkie pretensje, bo oni w pewnym sensie jednak w tamtym okresie gloryfikowani byli bardzo mocno. Temu ustrojowi było potrzebne poparcie środowisk artystycznych. Oni się czuli wtedy jakby dowartościowani, jakby wiedzieli, że spełniają jakąś bardzo ważną w stosunku do tego środowiska rolę. No a potem wiadomo, jednak każdy musiał sobie w jakiś sposób radzić. Tym bardziej, że jak wszyscy wiemy, w tym okresie wiele galerii upadało, ponieważ one albo były lokowane w budynkach w pewnej własności prywatnej. Właściciele albo odbierali, albo wypowiadali. I stąd w tej chwili jest dosyć również smutna sytuacja w Poznaniu, bo tych galerii jest naprawdę niewiele.
A jak się prezesuje takiemu okręgowi, związkowi, który ma dosyć trudną przeszłość, jeśli już tutaj zaczęliśmy mówić o sprawach lokalowych i finansowych?
No tak. Nie ukrywam, że prezesuje się trudno. Chociaż jakby, można powiedzieć, świadomie jakby się wpisaliśmy, czy zapisaliśmy na tę trudność, gdyż pełnię swoją funkcję już ponad 2 lata. I w momencie, kiedy zdecydowałem się jakby kandydować na to stanowisko, jakby znałem sytuację.
To może tę sytuację przybliżmy słuchaczom.
Znaczy, sytuacja jest o tyle trudna, że oczywiście najpoważniejszym takim w tej chwili naszym problemem jest dług związany jakby tutaj z długiem wobec miasta, ale może nie chciałbym do końca tego rozwijać, bo to jakby wymaga szerszego komentarza, jednakże myślę, że na pewno trzeba powiedzieć, że to, co w tej chwili tutaj chyba Waldek też ze mną zgodzi, że jakby to, gdzie jesteśmy jakby często też przedstawiani, że związek stracił jakąś olbrzymią sumę pieniędzy, tak naprawdę wynika z tego, że jest to dług naliczony tak naprawdę przez miasto w ramach jakiejś polityki właściwie odsetek za niepłacony przez naszych poprzedników czynsz. W tej chwili jesteśmy już od kilku lat w nowej siedzibie dzięki właśnie przychylności prezesa spółdzielni mieszkaniowej Dębina, Dębczak, Marka Szymańskiego, który właśnie może w przeciwieństwie no niestety do władz tutaj powiedzmy kultury tego miasta jakby widział dużą wartość, to znaczy nie jest on jedyny, to znaczy widzi dużą wartość tego, że jednak ZPAP, czy to w Poznaniu, czy w ogóle w Polsce, jest tak naprawdę największym związkiem skupiającym artystów i posiadającym tak naprawdę jako jeden z kilku, oprócz Związku Polskich Artystów Fotografików, czy architektów, właśnie liczne takie przywileje, których nie mogą posiadać inne związki czy organizacje, jakby, które także skupiają wielu artystów. I on tutaj widział jakby sens i chciał nam pomóc. I dlatego tam działamy. Od 2 lat tam jest nasza główna siedziba. Ale nie tylko. Właśnie takim bardzo silnym punktem jest tutaj Galeria Profil, która w tym roku także ma swoje święto, bo przecież już jest prowadzona 28 lat. No jest to na pewno taki mocny punkt, można powiedzieć, na tej historycznej, takiej, można powiedzieć, długiej mapie artystycznej, tutaj związanej ze środowiskiem artystycznym Poznania, bo oczywiście w Poznaniu powstaje dużo nowych galerii związanych, ale one jednak wszystkie mają dość, można powiedzieć, krótką metrykę. No tutaj rzeczywiście chyba oprócz Arsenału, Galeria Profil jest chyba jedną z tych najdłużej działających, nie? Może jeszcze Galeria BC właśnie. I myślę, że należy jakby to też jakby powtarzać i tutaj mówić. No i właśnie prezesowanie takiemu związkowi, który z jednej strony, można powiedzieć, jest sparaliżowany właśnie jakby od tej strony finansowej. To znaczy, w ten sposób sobie radzimy. Ale właśnie polega na tym, jakby, co z jednej strony jest właśnie taką siłą tego związku, że właśnie na tej wspólnocie, jakby na tej wspólnocie właśnie, jakby to nie zabrzmiało, powiedzmy, braci artystycznej.
Różnych
pokoleń. Zresztą ja, czy właściwie cały związek, jakby tutaj zarząd, kiedy postanowiliśmy właściwie prostować, powiedzmy, te wiele spraw, które wynikają jakby tutaj, które jakby powodują pewne problemy. Jedną z tych pierwszych rzeczy było to, że postanowiliśmy się odwołać właśnie bezpośrednio do tradycji. To znaczy właśnie też do tej krakowskiej, która jest taka mocna, ale właśnie też do tej poznańskiej, bo właśnie jednym z sygnatariuszy tego jakby tutaj listu, który jakby powoływał ten okręg, jeszcze wtedy nie okręg, ale właśnie był na przykład Piotr Potrowski, właśnie Wanda Chełmońska. I właśnie takim mocną akcją była ta w zeszłym roku na Noc Muzeów, w Muzeum Narodowym w Poznaniu, gdzie właśnie urządziliśmy, powiedzmy, coś na zasadzie gry niemiejskiej, ale właśnie gry muzealnej, gdyż w zasadzie, tak jak Waldek powiedział, większość artystów nie mogła funkcjonować poza związkiem. I idąc w tej chwili przez Galerię Malarstwa Wspólnego, Malarstwa Polskiego właśnie, powiedzmy, tej sztuki najnowszej, w zasadzie każdy artysta musiał być w związku, co jak gdyby pokazuje, właśnie niektórzy to odbierają negatywnie, ale to właśnie pokazuje jakby całą różnorodność postaw, także charakterów, także interesów, bo to jest zawsze także, ale to, że jednak pewne to środowisko jakby gdzieś zawsze się skupiało. Ja jeszcze może dodam, że właśnie jakby tak historycznie to też jest ważne, że tutaj w Poznaniu też została jakby otwarta ta droga dla, powiedzmy, dla artystów nieprofesjonalnych. To znaczy jakby prędzej tego nie było, ale właśnie Poznań jako pierwszy to wprowadził i co zresztą jest do dzisiaj wprowadzane, jakby utrzymywane, że właśnie artyści, którzy nie ukończyli oficjalnie Akademii Sztuk Pięknych czy Uniwersytetów Artystycznych, mogli otrzymać także właśnie jakby po okazaniu swojego dorobku, czy właśnie oraz właśnie jakby posiadając pewne osoby wprowadzające, które jakby, można powiedzieć, zaręczały za nie, mogły zostać także członkiem związku. I tutaj to jest ważne, bo pierwszym tym artystą był właśnie Jan Spychalski, który posiada jakby też w tej chwili dość szeroką jakby galerię właśnie w Muzeum Narodowych.
A nie był z wykształcenia artystą.
I co właśnie ja uważam i jakby tutaj wspólnie z kolegami, koleżankami, że właśnie ta historia, jakby te wszystkie elementy, które jakby budowały przez lata, bo też jakby związek jako jedyny został zdelegalizowany w 83 roku jako wrogi państwu i działał w podziemiu. I jakby ta cała historia jest na tyle ważna, że w zasadzie będąc teraz w tak złej sytuacji, jest to bardzo ważny punkt, że coś, co może dać nam po prostu oparcie i siłę dało nam do tego, aby jakby starać się po prostu walczyć o ten związek i pokazywać, że to ma sens. To znaczy, pomimo tego, że właśnie jak wiele osób, bo także się spotykam i ze studentami właśnie, którzy kończą na przykład Uniwersytet Artystyczny.
Chcą się zapisywać, tacy młodzi ludzie?
Niektórzy chcą się zapisywać właśnie. Niektórzy pytają oczywiście, co mi to da. Niektórzy nie chcą, bo oczywiście postaw jest wiele.
Pada to pytanie, co mi to da właśnie?
Oczywiście, zawsze to pada, to co mi da związek. Ja zazwyczaj odpowiadam, że nic mi nie da.
Nie macie plakietki, legitymacji?
Mamy plakietki, mamy legitymację. No,
ale składki też pewnie macie.
Składki też, chociaż składki, tutaj trzeba powiedzieć, że one są stosunkowo niskie, bo 10 zł miesięcznie, także no to są bardzo niskie opłaty. A jednak myślę, że bycie właśnie także w oparciu o tą historię i tak naprawdę o teraźniejszość, no bo to nie są tylko sprawy, które były kiedyś, ale jakby to jest właśnie cały czas ta ciągłość i możliwość jakby budowania tej ciągłości, kontynuacji i także to, że się ma wpływ właśnie na zmianę tego, nie? Właśnie to o to chodzi, że to jest ważne w tym wszystkim. Nie?
Tylko wydaje mi się też, żeby widzieć wartość w historii i w należeniu do związku i widzieć tę cechę związku, że właśnie ma za sobą taką dużą historię, też trzeba patrzeć na sztukę jako na pewną kontynuację i na pewną wartość, która wynika z pewnych umiejętności. I moje pytanie do Marcela Skierskiego tutaj, czy jak widzi na przykład to, że członkowie Związku Artystów Plastyków byli jakoś weryfikowani poprzez swoje wykształcenie i mogli wtedy do takiego związku przystąpić.
No teraz trudno to sobie wyobrazić, ponieważ w związku z tym podejściem współczesnym, chciałby się powiedzieć, paradygmatem, artystą jest każdy.
To już od Boyce'a, prawda, że artystą
tak,
jest
no
każdy.
Nawet wcześniej, od dadaistów w zasadzie. Artystą jest każdy, więc na jakiej zasadzie możemy weryfikować być artystą kogoś? A tutaj jednak związek, taki czy inny, tutaj mówimy o Związku Polskich Artystów Plastyków, no pokazuje nam jakieś kryteria. I to jest, wydaje mi się, że istotne, ale no wywołuje też duży opór dużej części środowiska.
Która tych kryteriów prawdopodobnie nie spełnia.
Nie, może ja, jeżeli można, to uzupełnię tą wypowiedź. A mianowicie, w tamtym okresie, o którym ja wspominałem, do związku mógł należeć wyłącznie absolwent Wyższej Akademii Sztuk Pięknych. Związek poszedł jednak szerzej, właśnie uwzględniając to, że niekoniecznie trzeba skończyć studia wyższe, żeby być zdolnym i wybitnym artystą, udostępnia tą formułę otwarcia się na środowisko osób niewykształconych pod tym względem. I raz do roku jest taka
raz w jednej kadencji, bo za duża
grupa byłaby w tym momencie artystów. Także zbiera się tak zwane jury i oceniają, jeżeli prace tych osób, które starają się do związku, zostaną zakwalifikowane pozytywnie, te osoby automatycznie stają się członkami związku.
Także czyli panowie związku, taki dyplom eksternistyczny przyznają,
można tak? by coś w tym rodzaju. Nie, jest to praktyczna ocena zdolności tak manualnych, jak i tych swoich wynikających z pewnej filozofii plastycznej.
Żeby nie trzeba się poza członków wstydzić.
No oczywiście, no tak, bo to nobilituje i w jakiś sposób
zobowiązuje.
Ale jeżeli pani redaktor pozwoli, ja bym to dosłownie króciutko wrócił do pierwszego pytania, nie pierwszego, ale pytania, które dotyczyło kondycji związku. Chciałbym zwrócić na taką rzecz uwagę, że w świadomości publicznej, zresztą to i pewne media nagłaśniają, że związek jest winien prawie 1 000 000 zł miastu. No brzmi to niesamowicie.
Jak organizacja przestępcza,
prawda? Mafia, tak. I teraz chciałbym wyjaśnić, z czego to powstało. W latach 90., kiedy związek starał się o lokum w Poznaniu, nie ukrywam, że z dużą przychylnością spotkaliśmy się ze strony chociażby świętej pamięci prezydenta Wojciecha Kaczmarka, czy później wiceprezydenta Frankiewicza. I udostępniono nam budynek, który absolutnie nie nadawał się do żadnego zagospodarowania na nic, ponieważ był to budynek przeznaczony na magazyn i on był kiedyś magazynem w stosunku do portu rzecznego, który był w pobliżu. I ten budynek otrzymał związek. Myśmy częściowo z subtem właśnie ze związku, szczególnie zarządu głównego, pewne rzeczy remontowali, okna, no nie będę wymieniał. I wtedy czynsze, które władze miasta w stosunku do nas wyznaczyły, były naprawdę groszowe, bardzo niewielkie. Mało tego, mieliśmy zgodę na podnajem pewnych przestrzeni, żeby móc ten czynsz za siebie zapłacić. I było to logiczne i wydawało nam się wszystko okej. Ale wiadomo, z czasem dochodzili do głosu bardziej liberałowie, którzy, nie mam nic przeciwko liberałom, ale w tym momencie zaczęto nas wzywać na jakieś komisje negocjacyjne. Sam kiedyś uczestniczyłem w takiej komisji negocjacyjnej, gdzie nam powiedziano 15 zł za metr i nie ma dyskusji.
Cena rynkowa prawie, że?
I urosło do 15 000 miesięcznie. Przecież to była abstrakcja, ponieważ my, jak mówił Paweł, żyjemy ze składek. Jeżeli nas w tej chwili jest tam 200 czy 300 i płacimy, teoretycznie płacimy 10 zł miesięcznie, bo połowa z tego nie płaci, no to jak to się ma do tego czynszu 15 000? Miasto, zawierając z nami umowę poprzez ZKZL, zapisało, że jeżeli my przez 3 miesiące nie płacimy, to mają prawo zerwać umowę i nas eksmitować. Przez tyle lat nikt nie podjął tego typu działania w stosunku do nas. Mhm. Czyli wiedzieli również, że to jest od początku do końca fikcja. Ale dziś się szermuje, związek jest tak zadłużony. W związku z tym nie dadzą nam grantu na plener, nie dadzą nam na nic, na wystawę, na to, na tamto. Od paru lat z miasta nie dostaliśmy złotówki.
Ale to praktycznie brzmi tak, jakby to był pewien taki szantaż finansowy na sytuacji takiej rzeczywiście fikcyjnej, dlatego że z tego co wiem, to miasto wiele takich lokali udostępnia różnym organizacjom i nie ma z tym problemu. To tak jakby trochę ten związek chciało jednak trzymać w szachu.
Może wtedy, możliwe, że pani redaktor ma rację, chociaż wtedy dla pozoru wymieniono 3 organizacje, bo i Towarzystwo Miłośnika Miasta Poznania też znalazło się w tym gronie, którzy niby wielkie pieniądze na mieniu miejskim zarabiają.
A czy spotkał się pan z taką opinią, bo ja się z taką opinią spotkałam, że w związku z tym właśnie, że związek nie płaci, że związek jest taki zadłużony, to nie zostaje powoływany do różnych komisji, które mają decydować w Poznaniu o różnych, na przykład wyborach dyrektorów, do różnych komisji, które decydują o sprawach kulturalnych tego miasta, bo jest powszechną praktyką w całej Polsce, że Związek Polskich Artystów Plastyków jest do takich komisji powoływany, dlatego że zrzesza właśnie, tak jak już wspomniał pan prezes, największą liczbę członków.
Tak. I oczywiście to jest prawda, to co pani redaktor mówi. No, Paweł osobiście się z tym spotkał, że mu odmówiono udziału w jakimś gremium jednym czy drugim.
Właśnie ja może, jeżeli powiem, był taki moment, kiedy rzeczywiście my tutaj z Poznania byliśmy powoływani do innych komisji, bo to chodzi o komisję właśnie na przykład wybierania dyrektorów galerii miejskiej. I tam oczywiście jest napisane, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale mniej więcej właśnie przedstawiciele środowisk artystycznych. I oczywiście jest to pewną niepisaną tradycją, ale z drugiej strony właśnie biorąc pod uwagę najsilniejsze środowiska artystyczne, no ZPAP było powoływane. Ja osobiście na przykład brałem udział w takiej komisji w Kaliszu, z naszego okręgu też jakby w innych jakby miastach, bo z jednej strony jest to tak, aby właśnie nawet wezmę, można się wymieniać, żeby to oczywiście... Tutaj ja właśnie w momencie, kiedy były poprzednie wybory, ja jakby się odezwałem właśnie w ramach tego, że my jako reprezentujący tak naprawdę najliczniejsze środowisko artystyczne, skupiające właśnie artystów tak naprawdę wielu pokoleń, uważałem, że powinniśmy mieć ten głos właśnie, zwłaszcza, że Arsenał tak naprawdę jest dla wielu członków, zwłaszcza tego można powiedzieć, trochę nieco starszego pokolenia, takim właśnie miejscem mitycznym, to znaczy tam też była jakby taka główna galeria z ZPAP w poprzednich latach. I jakby jasne było to, że nasi przedstawiciele mieli wpływ na to, kto będzie dyrektorem galerii miejskiej. No tutaj właśnie jakby daliśmy bezpośrednią odpowiedź, że nie reprezentujemy żadnego środowiska. Taka była odpowiedź. Także naprawdę nie reprezentujemy właśnie ważnego środowiska i dlatego nie powołano członków ZPAP. Jednakże biorąc pod uwagę członków jakby właśnie zebranej komisji, no to właśnie w tym czasie jakby trudno było mi odnaleźć nie chcę tutaj jakby właśnie już analizować tej sytuacji, ale właśnie w pewien sposób jakby dobór logiki właśnie pozostałych członków, którzy właśnie jakby tutaj jako przeciwwagę mieli reprezentować tą większość środowiska i jakby też jakby w tę stronę było moje zapytanie, no i mój protest wtedy w tamtym czasie.
Ja myślę, że to, że tutaj poznański, że tak powiem, SPAP ma wielu członków, bo sama znam co drugi praktycznie plastyk, na pewno starszego pokolenia należy do związku albo należał, a młodzi też wiem, że wielu z nich się zastanawia, też już się zapisywało.
Znaczy wielu też się wpisuje, muszę powiedzieć, tak, że my rocznie mamy tak naprawdę kilkanaście takich wejść, czy jakby także, że przyjmujemy członków. To nie jest tak właśnie też, że związek jest martwy na przykład, nie?
Chciałam zadać następne pytanie, ale w kontekście tej odpowiedzi wydaje mi się, że to będzie pytanie retoryczne, bo wiem, że w Krakowie przedstawiciele SPAP-u też znajdują się w komisjach przyznających lokalne stypendia twórcze lub pracownie. To rozumiem, że w Poznaniu też takiej współpracy nie ma.
Nie, no tutaj jakby w ogóle nie mamy współpracy, jakby nie mamy tych relacji z Wydziałem Kultury, to trzeba powiedzieć jasno. One jakby w pierwszym momencie były nawet takie zapowiadające do bardzo tak optymistycznie się, jednakże jakby w ramach właśnie działań, które miały iść za pewnymi rozmowami, no jakby jasnym stało się dla nas, że jesteśmy trochę niechciani, czy bardzo niechciani. I tutaj jeszcze jakby idąc za tą pierwszą częścią pytania pani redaktor, że oczywiście Związek Krakowski jest o wiele większy, bo on ma ponad 700 członków, czy Związek Warszawski, który ma ponad 1000, czy Związek Wrocławski, Gdański. Wszędzie w tych, tak jak i w naszym okręgu, członkami ZPAP są i profesorowie, i doktorzy, i studenci, raczej czy właśnie absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. I mają oni zawsze jakby, jeżeli nie silny, to zawsze mają wpływ jakby na to, co się dzieje właśnie w tej społecznej jakby, no tutaj na tym jakby takim, powiedzmy, przestrzeni. I uważam, że oczywiście nie chodzi o to, aby związek był angażowany we wszystko i we wszystkim brał udział, czy miał decydujący wpływ na wszelkie sprawy związane z kulturą, bo myślę, że nie taka jest nawet rola właśnie współcześnie związka. Uważam, że właśnie odwołując się do tej tradycji, tak naprawdę musimy bardzo patrzeć w przyszłość i widzieć to, że właśnie, że ten czas się zmienia, to jest, jakby wszystko jest jasne, ale właśnie związek także jakby musi się w tę stronę zmieniać. Ale właśnie kończąc, że w ramach tego wszystkiego właśnie związek, który tak silnie jest osadzony właśnie w historii i tego miasta, powinien mieć swoją właściwie reprezentację i swoje miejsce również w tej przestrzeni miejskiej i no właśnie.
Ja myślę, że też ważnym miejscem jest właśnie profil na mapie Poznania, dlatego że część tych galerii, o których wspominaliśmy, mniejszych i większych, myślę o tych większych pod patronatem już miasta Poznania, jest bardzo sprofilowany, jeśli chodzi o rodzaj pokazywanej sztuki. A rzeczywiście profil jest takim miejscem, w którym ta sztuka jest różnorodna i też również pokazuje to, co jest części albo większości poznaniaków bliskie, znajome. I to jest taki duży walor tej galerii, ale o tym, co w tej galerii za 2 dni zobaczymy, to porozmawiamy sobie po przerwie muzycznej.
Arsenał Kultury.
Dosyć smutna historia dziwnego malarza, który skończył nie za ciekawie, ale za to był, z tego co wybrzmiało w piosence, pełen pasji i zaangażowania w to, co robił. A teraz już tak na poważnie. 8 Biennale Sztuki. Czy Państwo wiedzą, że już 8 Biennale Sztuki w Poznaniu i właśnie za 2 dni w Galerii Sztuki Współczesnej Profil w CK Zamek. Pana Waldemara Idzikowskiego, kierownika tej galerii, udało mi się naprawdę cudem ściągnąć do dzisiejszego programu, bo od ostatniej chwili montował i prawdopodobnie jeszcze dalej będzie montował tę wystawę. Parę słów o tej wystawie.
Jeżeli można, to bym jedną rzecz chciał sprostować, a mianowicie 8 Biennale, tak, to się wszystko zgadza, od momentu, kiedy zaczęliśmy je numerować. Ale przedtem było wiele działań, które spełniały jakby te same kryteria, ale nie były, jak powiedziałem przed chwilą, numerowane. Ja bym wspomniał tylko o dużym wydarzeniu, szczególnie tu może nieskromnie chcę się pochwalić. W 97 roku uzyskaliśmy pewne dosyć wysokie pieniążki od miasta, duży grant, i zrobiliśmy pierwszy poznański festiwal sztuki. Zakładaliśmy, że ten festiwal będzie w cyklu właśnie biennalowym, co 2 lata kontynuowany. No ale szczodrość władz skończyła się na tym jednym grancie i dlatego w sumie żałuję, że nie zaistniało, bo może ten festiwal byłby zamiennikiem dla Biennale Sztuki, bo w tej samej formule, ale z kolei był traktowany o wiele, wiele szerzej. Był bardziej interdyscyplinarny, zrobiliśmy takie wyjścia na ulicę, gdzie przechodnie mieli prawo domalowywać czy malować obrazy. No wiele, wiele, wiele działań. Poza tą główną wystawą, która była w zamku, zaangażowaliśmy, czy włączyliśmy, czy udało nam się sprowokować galerników, czyli wiele galerii prywatnych, czy bardziej społecznych, i było to naprawdę w dobrym kierunku idące wydarzenie artystyczne. No ale wracając do Biennale. Jest to 8, czyli prosty rachunek, że 16 raz organizowany. Jak mówiłem w poprzednim swoim wejściu, w większości wykorzystujemy bazę galerii. Raz czy 2 razy nam się zdarzyło, że Galeria Szyperska była włączona również, czyli poszerzyliśmy to spektrum.
A w tym roku tytuł 85, kontynuacja Poznań 2018.
Tak. No, ze względu na tą rocznicę 85-lecia wystąpienia o zarejestrowanie związku, bo to tak trzeba nazwać, bo samo zarejestrowanie nastąpiło troszeczkę później, ale...
Ja pozwolę sobie przeczytać to, z czym zwróciła się ta grupa artystów wtedy w 1933 roku z prośbą właśnie pisemną do Urzędu Wojewódzkiego o rejestrację Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu. Oni pisali, że czujemy się i faktycznie jesteśmy kontynuatorami działalności tej grupy inicjatywnej. Jest naszym obowiązkiem kultywować i upowszechniać osiągnięcia twórcze artystów naszego środowiska. Czyli rzeczywiście artyści poczuwali się tutaj do miejsca, do Poznania
i
poczucie wspólnoty.
Ja myślę, że zawsze istnieje jakiś taki bakcyl, który nas łączy, który powoduje, że staramy się być jednak środowiskiem i mieć jakby wspólne ideały, czy nie, oczywiście nie twórcze, bo tu jesteśmy wrogami i walczymy z sobą dość bezpardonowo.
To ten indywidualizm, o którym pan Marcel Skierski wspominał, wybija prawdopodobnie.
Tak, oczywiście. No, zresztą na tym polega chyba działalność twórcza. No, nie na powielaniu, tylko na różnieniu się i każdy z nas próbuje udowodnić koledze, że może jest gorszy, prawda? Że my jesteśmy tymi najlepszymi i to jest normalne. Gdyby nie tego typu działanie, no to nie byłoby w sztuce jakiegoś zasadniczego postępu. Ale wracając do Biennale. Ja od początku, jak tylko tą galerię zakładaliśmy, założyłem sobie programowo tak zwaną różnorodność. Wtedy jeszcze były takie mody na tak zwane stajnie, czyli galeria opierała się na 5, 6 czy 8 artystach, mniej więcej tego samego, po pierwsze, wieku, po drugie, pewnych filozoficznych założeń czy działań artystycznych, a ja stwierdziłem, że sztuka... Tak, ale nie tylko dlatego, że sztuka to nie jest tylko dla artystów, że przede wszystkim ona jest dla kogoś, jest dla ludzi. Jeżeli stworzę pewną różnorodność, to pozyskuję szersze spektrum odbiorcy. Bo zawsze jakiś odbiorca trafi w ten fragment jednego obiektu, który przemówi do jego wrażliwości.
Profesor Rafał Łubowski z naszego Poznańskiego Uniwersytetu tak ładnie mówi o galerii Profil, że to jest galeria środka właśnie.
No, z profesorem Rafałem Łubowskim miałem kontakt chyba od samego początku. No, jak wiemy, to jest rodzina bardzo artystyczna.
Poznańska.
Bo jego ojciec, jego wujek, jego dziadek, no, wszyscy parali się tą dziedziną sztuki, tej sztuki wizualnej. Stąd jego tradycje rodzinne, wysmakowanie, umiejętność formułowania pewnych poglądów w ramach sztuki, co jest bardzo rzadką cechą również artystów. Myślę, że to wszystko w jakiś sposób, może nieuczciwy, wykorzystywałem, bo wykorzystywałem jego stosunek do nas i sam również rewanżowałem się tym samym.
Zanim przepytam pana Waldemara Idzikowskiego konkretnie, jakich artystów zobaczymy na wystawie, bo myślę, że słuchacze mi nie odpuszczą, żebym jednak nie wyciągnęła tej informacji, to zapytam jeszcze Pawła Napierały, prezesa związku, czy Poznań w ogóle ma takie rodziny artystyczne? Ma takie na przykład jak tradycje, jak nie wiem, Kraków, Warszawa, czy wokół związku albo związku są takie całe rodziny wielopokoleniowe? Bo ubowscy tak, ale jest więcej ubowscy. Takich przykładów. Ojej, może po prostu nie ma u nas takiego potencjału poznańskiego.
Nie, znaczy ja myślę, że to też nie jest do końca... ważne jest to oczywiście duża wartość wzrastanie, czy właśnie bycie jakby w takim ciągu historycznym, można powiedzieć, pewnej rodziny. Nie chcę tutaj może już tak do końca, bo w tej chwili rzeczywiście wymieniać, ale rzeczywiście parę takich rodzin na pewno byśmy znaleźli, czy przynajmniej chociaż takich przechodzących, powiedzmy, z ojca na syna właśnie, takich tutaj jakby właśnie artystycznych w wartości.
Nie mam zwyczaju polecać lektur z lat komunistycznych, ale mam tutaj taką publikację z 64 roku, Artyści, Plastycy, Zawód i Środowisko, i tutaj w dokładnych tabelkach jest nawet procentowo, jaki procent kobiet, mężczyzn w związku jest, także można takie statystyki prowadzić.
To znaczy, że to jest książka z lat 60, że jest zła przecież. No tak. Znaczy, właśnie może nawet właśnie trochę tak jakby nie odpowiadając na pytanie pani redaktor, właśnie tak powiedzieć, że właśnie związek dawał, czy nadal daje właśnie może właśnie tym, którzy nie mają na przykład takiej tradycji artystycznej. Daje, powiedzmy, właśnie takie jest symboliczne właśnie wsparcie, czy właśnie jest tą platformą, którą zawsze był właśnie, gdzie no, to może za dużo powiedziane, ale właśnie takiego ojca chrzestnego można, czy taką matkę chrzestną znaleźć. I na pewno jest właśnie takim miejscem, gdzie właśnie można jakby odwołać się do tej różnorodności. Zresztą właśnie może ja tylko też wtrącę właśnie jakby taką wystawą, która też to pokazywała, a właśnie była taką wystawą historyczną, była ta, która odbyła się rok temu w Galerii Jezuitów, właśnie ta promemoria, właśnie też z profesorem Rafałem Łubowskim, właśnie, która pokazywała już praktycznie tych, można powiedzieć, takiego właśnie już sędziwych artystów lub tych nieżyjących.
Tam Edmund Łubowski też był.
Edmund Łubowski, oczywiście Jadwiga Łubowska też byli jako ten.
Mamy już naprawdę minutkę i w tej minutce poproszę Waldemara Idzikowskiego o nazwiska.
Panie redaktor, nie powie, bo opuszczę jedno czy dwa i wiadomo, prawda? Nie, powiem tylko tak, że jak przedtem deklarowałem, jest duża różnorodność i wiekowa, i różnorodność zajmowanych stanowisk, tak w uczelni, czy w innych miejscach.
I mediów artystycznych, rozumiem, mediów, prawda?
Oczywiście, że tak. Także no, wolałbym unikać nazwisk.
Ale datę i godzinę?
Tak, oczywiście. 2 sierpnia o godzinie 18:00. I tym razem nie w Galerii Profil, ponieważ Galeria Profil niestety kończy swoją działalność, a w sali wystaw na pierwszym piętrze. Zapraszam.
Zapraszamy serdecznie, dziękujemy. Dzisiaj naszym gośćmi był Waldemar Idzikowski, Paweł Napierała, Marcel Skierski.
Dziękuję.
Program realizował Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc, Krystyna Różańska-Gorgolewska.